W dzisiejszych czasach, dla chłopców szczególnie, umiejętność gotowania jest tak jak w dawnych czasach tańczenia.
Palił pan kiedyś?
Pyrosy?
Tak.
Nie. No może w życiu wypaliłem jedną paczkę.
Dzisiaj wróciłem, jestem wściekły, bo nie ma żadnego mięsa.
Władimir Putin doprowadzi do rozpadu Federacji Rosyjskiej. Skończy jako największy nieszczęśnik w historii Rosji po rozpadzie Sowietów, nie?
Kamil Szewczyk,
Piotr Lekszycki, to jest program Politycy od Kuchni.
Jesteśmy w Warszawie, gdzie mieszka poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal.
Oj, będzie się działo!
Zapraszamy! Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Czy jesteś niespodziewanie, tak?
No bardzo niespodziewanie jesteśmy. No. Kaszkiety przykuwają uwagę od razu na wejściu.
Kaszkiety to jest domena mojego synka. Proszę bardzo, to jest mój synek Janek. Uśmiechnij się.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kaszkiety to jest kolekcja mojego syna.
To przybierz.
Nie, to ja lubię najbardziej.
To
jest od...
O, i pięknie.
To jest, zobaczcie, to jest ten.
To dla towarzystwa niech
pan też to jest zaręba. Najstarszy warsztat, taki kapeluszniczo-czapkarski w Warszawie, już w czasie okupacji działał. Czekaj, to jest za małe.
Teraz modne są takie?
Nie, no i mogę...
No i pięknie.
Nie są modne. Ja
że wiesz, założyłeś mi
do dwóch. Taka awangarda.
Nikt od ciebie nie chodzi?
Nie.
Ale kupiliście jakąś kompanię?
No o, ale nie, no twarzowe. No.
Twarzowo, tak.
Dobrze wyglądacie.
Panie pośle, tutaj jeszcze chwilę zostańmy, bo uwagę przykuwają, już też tam widziałem, krzyże i święte obrazy. Niech pan opowie.
Święte obrazy.
Tak. Takich akcentów religijnych.
No właśnie, o to
chodzi. Tak, krzyż jest z domu świętego Pawła z Damaszku. To jest jeszcze przed wojną w Syrii. Matka Boska Kalwaryjska. U nas jest tak, że każde dziecko ma jakąś swoją Matkę Boską przypisaną. Nie? Matka Boska Kalwaryjska. Czyja jest Matka Boska Kalwaryjska? Może Olgi? Olgi, tak. Olgi. Ona jest namalowana przez moją przyjaciółkę. To jest taka, powiedzmy, współczesna ikona.
Tu łyżeczki.
A, bo się specjalizujecie w religijnych rzeczach, tak?
Nie tylko.
To jest taka mikrokolekcja łyżeczek, ale wszystkie są ważne, bo dwie to są łyżeczki używane przez Stefana Wyszyńskiego. Proszę bardzo, zostały pozyskane legalnie, proszę bardzo. I jedna łyżeczka na pamiątkę od Lecha Kaczyńskiego.
Czy jadł tą łyżeczką prezydent?
Ale to z Pałacu Prezydenckiego, tak, ta łyżeczka, tak?
Tak, to od niego dostałem kiedyś.
Dużo akcentów religijnych jest, dlatego nawiązujemy
do... Jest to dużo jakichś takich artefaktów. To jest na przykład obrazek taki malutki z domu mojego dziadków. Z domu moich dziadków z Nosówki pod Rzeszowem. Ostatnio mi się tam włamali niestety do tego domu. Trochę go zniszczyli. To jest Matka Boska Rzeszowska. Taki akcencik domowy. A to już dostałem jakieś takie kazachska pamiątka. To jest do kadzidła.
I tu różaniec.
Bo pan kiedyś robił badania w ogóle lata temu w Jakucji.
To jest różaniec z katedry papieża Franciszka z Buenos Aires. To jest krzyż świętej Niny od mojego przyjaciela Geli Beżłaszwilego, który jest politykiem gruzińskim po prostu.
Tu mamy bibliotekę.
To jest takie robocze miejsce mojej żony. Ja tutaj zostawiłem rzeczy po przyjeździe. Część biblioteki. Biblioteka nie jest dobrze rozparcelowana. Jest jeszcze takie dodatkowe miejsce w domu, to nie będę go wam pokazywał na bibliotekę, bo mamy trochę dużo tych książek, to znaczy ja mam dużo tych książek. Tutaj są płyty, to jest taki...
Czego pan najbardziej lubi słuchać?
No Sławy Przybylskiej, to wiadomo. I jest tutaj parę płyt Sławy Przybylskiej.
A skąd pomysł, żeby gramofon akurat?
No bo te płyty, Przybylska...
Czyli rozumiem, że co, niedziela, weekend z żoną siadacie i...
Nie, no bez przesady, nie ma tak często, żeby to było... Banda i banda. To też fajnie. Czekajcie, słuchaj, szukam jakiejś przybyłki.
Może puści pan coś.
Wiesz co, Leszek, pomożesz mi? Tu jest Sława, nie? Tylko jakaś...
Tu jest Sława.
Sława zresztą w tym naszym wcześniejszym mieszkaniu, w którym kiedyś byliście, była ostatnim gościem na kolacji przed COVID-em.
O, proszę bardzo.
Sława tu nie była. Był wtedy też Henryk Wujec, to była jego chyba ostatnia prywatna kolacja przed śmiercią nawet.
Czyli Sława Przybylska, ktoś jeszcze z takich znanych? Przychodzi do...
Nie, bez przesady, nie będę tutaj zdradzał listy gości. Nie przychodzą aktywni politycy, w sensie, że politycy, bo politycy,
jasne,
nie? Przychodzą różni ludzie, których znamy, z którymi się przyjaźnimy. To ja może powiem tylko takich, co powszechnie już i tak wiadomo, nie? To na przykład Leon Tarasewicz, nie jest tutaj też gościem.
Większość króluje jego
obrazu? Większość właśnie nie, to nie są rzeczy Leona, to tylko taki drobiażdżek jest Leona. Z takich rzeczy interesuje was sztuka? Przecież nie, widzę, że nie.
Polityka.
To jest ważna rzecz. To jest autoportret Magdaleny Abakanowicz.
A, no to znam. To jest
książkę taka... pan chyba pisał o...
Piszę ją.
Piszę, cały czas piszę.
No już skończyłem, teraz przygotowuję do wydania. To są fajne rzeczy Magdaleny Abakanowicz. To są prace Erny Rosenstein. Jeżeli was interesuje coś takiego ciekawego, nie jest to też tajemnicą, bo jest w deklaracji majątkowej, bo jest bardzo wartościowe. To na górze to jest Andrzej Wróblewski. I to jest taka rzecz...
Warta powyżej 10 tysięcy złotych.
No tak, wszystko co jest powyżej 10 to znajdziecie w deklaracji majątkowej. Nie? I on jest wpisany właśnie.
Okej, to może tą skrzynię jeszcze zapytamy, o tą skrzynię.
No to
jest, jakie tu skarby, jakieś... jakie tu skarby się kryją
tajne
w tej skrzyni?
Jakieś,
nie, no możesz zobaczyć co tam jest, chcesz. Może pan zobaczyć, no to nie są jakieś, o proszę, oprusy. A, i takie jeszcze płótna z Kazachstanu. Trochę pościeli.
I kaktus.
I kaktusy, tak.
Trzeba uważać, żeby się nie...
Właśnie, żeby nie usiąść na nich.
Zdarzyło się komuś?
No nie wiem, chyba nie. Mam nadzieję, że nie. Na pewno nie potrzeźwemu.
Pan to w ogóle lata temu, 10 lat chyba będzie, jak pan prowadził rozmowy z Ukraińcami, prawda? I gotował pan.
Mieliśmy taki program, w którym rozmawialiśmy o Europie i rozmawialiśmy o kuchni. I wymyślałem różne potrawy, które były z różnych części Europy, wiązały się z historią różnych części Europy. No i jednocześnie można było przy nich coś tam opowiedzieć o...
O polityce.
O polityce międzynarodowej. Nie? To był taki program, który wymyślił Mikołaj Kniarzycki, znany dziennikarz i polityk ukraiński. Jego ukrytym celem było to, żeby ówczesny prezydent Janukowycz, ja byłem wtedy szefem komisji parlamentarnej Parlamentu Europejskiego do współpracy z Ukrainą i chodziło o to w ukrytym planie, żeby Janukowycz myślał, czekajcie, żeby Janukowycz myślał, że ja tam zarabiam, żeby nie zamknął tego programu. Ja oczywiście tam nie zarabiałem, po prostu robiłem to dla sprawy, bo chodziło nam o to, żeby uchronić tę telewizję od zamknięcia. No taki był czas, nie? Ale z tego wyszedł bardzo fajny projekt, dlatego że zapraszałem znajomych ukraińskich polityków. Lesio, powiedz mi, jak to się trochę podgrzeje, dobra? Może dać troszeczkę masła jeszcze. Zapraszałem tych ukraińskich polityków sporo. Oni chętnie przychodzili, gotowali trochę ze mną, pomagali mi w gotowaniu. A potem jedliśmy i opowiadaliśmy o jakiejś potrawie, która miała jakieś znaczenie z punktu widzenia polityki europejskiej. Dzisiaj będziemy robić zupę soczewicową. To jest takie szybkie danie, jak w chałupie wszyscy nie mają za dużo czasu. To wtedy robimy...
Syn pomaga panu w gotowaniu?
Tu wszyscy gotują. Ja wychodzę z założenia, to możecie puścić. Wychodzę z założenia, że w dzisiejszych czasach, dla chłopców szczególnie, umiejętność gotowania jest tak jak w dawnych czasach tańczenia. To znaczy, to im pozwala odnaleźć się w różnych trudnych sytuacjach, z kobietami, w jakichś sytuacjach towarzyskich. Po prostu...
Czy żeby zimponować kobietom, tak?
Tak, bo sobie zawsze tam ogarną, nie? Zaimponują, coś się spodoba, co robią, nie? Jest bardzo zawsze taki fajny myk, bym powiedział, nie?
Czyli taki podryw można... No,
znaczy, wiesz co, podryw?
No trochę podryw. Znaczy moja żona uważa, że ją podrywałem na żurek. Żurek jest jednym z takich ulubionych dań w naszym domu. No.
A to jak to było z tym żurkiem?
Ja już nie pamiętam, chyba ugotowałem go po prostu.
O, teraz jest ten moment.
Ja będę wlewał,
ty mieszaj. Uchwyćcie, że to dobrze.
O, i też tak będzie dusiło teraz, proszę. Super,
uśmiech,
macie?
Uśmiech, uśmiech. O, tak. O,
super. Super. Dobra, macie to, co lubicie.
Czekaliśmy na ten moment, tak.
To obisz mi dwa ząb.
Ale jak sprawnie mu idzie.
Nie, Lesio, i tak. Myślę, że każdy z moich dzieci potrafiłoby w trudnej sytuacji zrobić cały obiad z deserem. To się potrafiłbyś zrobić, byśmy
kiedyś robić. Sprawdzimy.
Co byś zrobił? Co może pan?
No nie, jakiś makaron z sosem i sernik.
I sernik? A zupę jakąś byś miał zrobić?
Tylko na sos.
Mamy takie rodzinne święto, w którym każdy ma swoją rocznicę, a polega to na tym, że myśmy pobrali się 29 czerwca. Wtedy są też moje imieniny. I wtedy ochrzciliśmy wszystkie dzieci, no bo na poczęcie to się tak do końca nie ma wpływu, ale na chrzest nie tak, więc wszyscy mają rocznicę chrztu 29 czerwca i wtedy robimy taką wielką bibę, zapraszamy tutaj z 50 osób. To robimy akurat raczej dla znajomych właśnie, a nie dla rodziny. Nie. No, kiedyś jak żył Lech Kaczyński, to Lech Kaczyński przychodził na nasze uroczystości rodziny, myśmy u niego bywali, bo to
tak, tak, bo pan był blisko.
Bo to były takie relacje, które na to pozwalały, nie były żadnym nadużyciem, czy nie robiły...
A do Jarosława Kaczyńskiego?
Nie byliśmy nigdy w takich relacjach, żeby się odwiedzać w domu. To poza całą... Po prostu wiadomo, że jest taki mit, że ja tam byłem blisko z nim, ale to nigdy nie była taka relacja, żeby się
odwiedzać w domu, gościć,
odwiedzali
tak?
W domu, gotowali dla siebie. Ale takich kolacji, gdzie siadamy przy stole i tam lubimy przyjmować gości, jest... Ja chętnie zapraszam do domu, no, ale nie na kolację, tylko
prostu, żeby...
coś tam zjemy na szybko, albo po prostu wypijemy drinka, albo posiedzimy na tarasie. Jeżeli chodzi o takie kolacjowanie, że tak powiem, to raczej mamy to... To jest albo dla przyjaciół, albo dla takich osób spoza... spoza bezpośredniego świata polityki, nie? Jak ktoś ma taki kłopot, że szybko goście wpadają,
to na szybko.
To jest w sumie dość dobre danie. Nie?
A, można trzeba polecić.
Trzeba, bo je się robi dość szybko, można teraz odstawić to na chwilę, żeby się ta cebula z marchwią, z troszeczkę z ziemniakami podusiła, przesmażyła, ona wtedy tak fajnie sobie nabierze smaku. W tym czasie ugotujemy soczewicę i potem to połączymy. To jest taka zupa, która się robi trochę sama.
Stały punkt programu lodówka. Co pan ma w lodówce? Proszę pokazać widzom. O, bogato.
Ledwo się mieści? Nie, no trochę jeszcze.
Wiecie co, ale my mamy 6 osób na pokładzie, także i psa, także jest wszystkiego dużo. Co tu jest ciekawego? Dużo twarogu, bo ja jem codziennie twaróg. Niestety, powoli z naszej lodówki znika mięso. Na przykład dzisiaj wróciłem, jestem wściekły, bo nie ma żadnego mięsa. No dobra, nie dajcie, że
jestem...
Coraz więcej osób w domu nie je mięsa i właściwie takie wędliny...
A piecze pan coś też, czy nie? Piekarnik, tak?
A, jest i druga lodówka.
Tu są bardziej rzeczy mięsne.
A, no to jakieś mięso jest.
Jest dużo warzyw, jest warzyw dużo. Nie, to są
z tego... A nie, tam na górze chyba też.
Nie wiem, co to jest, czekaj. Jakieś sosy są, no to wiesz, tego u nas jest dużo. Tak,
różnych. Ale co, część osób nie je mięsa?
Właściwie już tylko ja chyba, nie? Tu są od teściowej warzywa, zobaczcie. No, moja ulubiona sałata, będziemy potem jedli. Wiecie, że jest ryzyko, że spróbujecie tej zupy, ona się zrobi. Ona jest naprawdę szybka, tylko trzeba zrobić z tej czerwonej soczewicy, tej małej, wiecie? Tej drobniejszej, bo jak się zrobi z samej zielonej, to się troszkę dłużej gotuje. Leszek? On jest jakiś wystraszony.
No tak, bo się boi takich.
Panie pośle, wrócił pan z Ukrainy, spędził pan tam tydzień, tak? Co pan tam robił?
Prawie tydzień. Przejechałem wzdłuż całą Ukrainę. Zacząłem od Lwowa, tam trochę zawieźliśmy z posłem Rząsą darów, pomocy humanitarnej.
I co pan zawiózł? Podstawowe rozumienie?
Jakieś... Tam trochę żywności, ale przede wszystkim to były środki czystości akurat w tym transporcie. To różne rzeczy tam idą, ale teraz były środki czystości. Potem pojechałem do Kijowa, potem z Kijowa w okolice do kilku miejscowości, między innymi do Irpienia, do Buczy. Zależało mi na tym, żeby spotkać no, nie tylko polityków, ale też ludzi, którzy byli świadkami ludobójstwa, którzy byli świadkami zbrodni wojennych. Potem wróciłem do Kijowa, potem pojechałem na Donbas, do Kramatorska, do Słowiańska, do miejsc, w których doszło do bombardowań ostatnio, ataków rakietowych. No i ten sam plan, żeby też spotkać ludzi na miejscu, ale spotkałem też oczywiście no, polityków, bo i panią wicepremier od sprawy integracji europejskiej i byłego prezydenta Poroszenkę i kilkunastu chyba członków parlamentu i organizacje pozarządowe i wojskowych i duchownych. Ja mam taki zwyczaj, że lubię tak sobie powęszyć, żeby mieć całościowy obraz, więc myślę, że to tak trochę mi zbudowało coś w głowie na temat tego, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie.
Co się według pana dzieje? Rosja wygrywa, przegrywa tę wojnę? Jak to jest?
To, co jest fenomenem Ukrainy, to, że nie ma właściwie podziału na wojsko i niewojsko. Pozwoliło mi to lepiej zrozumieć, dlaczego Ukraińcom idzie dobrze.
Ale rzeczywiście tak jest, że Ukraińcom idzie dobrze?
No tak, ale słuchajcie, nie no, zaraz. Znaczy, jedna sprawa to jest mit, znaczy to jest ta słuszna wojenna machina informacyjna no tak, ukraińska. Ona jest okej. Ale to jest, że Ukraińcy do dzisiaj są w stanie bronić Donbasu, że Ukraińcy przegnali spod Kijowa ruskich. No to jest fenomen, który będzie w podręcznikach opisywany, niezależnie od tego, co się dalej stanie, bo dalej po prostu Ukraińcom trzeba pomóc z artylerią, z dronami, żeby oni sobie radzili i to jest do zrobienia. Natomiast to nie zmienia faktu, że im idzie bardzo dobrze.
Ale to nie jest to kwestia idzie... czasu, że idzie bardzo dobrze, no ale w końcu jednak ta przewaga, dysproporcja sił.
Wiesz, zależy od Zachodu, jeżeli Zachód będzie dawał artylerię i jeżeli będzie dawał drony i będzie wspierał politycznie, to Ukraińcy dadzą radę. Znaczy myślę, że mają szansę na to, żeby odeprzeć ruskich na południu. Myślę, że mają też pewne szanse na to, żeby zatrzymać ich na jakiś czas w Donbasie. To się zaniosło na taką wojnę jak pierwsza wojna światowa, czyli taką wojnę pozycyjną, która będzie długo trwała. To ja nie mam co do tego wątpliwości, ale jest fenomen ukraińskiej wojny, który polega na tym, że jest wojsko, jest jakieś zaplecze wojska, obrona terytorialna, są wolontariusze, którzy pracują bezpośrednio dla tej obrony terytorialnej i jest świetnie zorganizowany wolontariat w centralnej Ukrainie, który gromadzi rzeczy i przerzuca bliżej frontu. Sam widziałem to. Także partie polityczne, obserwowałem tą partię polityczną, którą kieruje Poroszenko i ta partia jest świetnie zorganizowana, zamieniła się cała w taki system wolontariatu. Można powiedzieć, że każdy jest w jakiś sposób zaangażowany w tę wojnę. Oczywiście Donbas jest trudniejszy, dlatego że w Donbasie jest po prostu mało ludzi w tej chwili, nie? Czyli ci wojskowi często, żołnierze są, te bataliony są często...
Czyli tam, gdzie pan był, raczej to są tereny splądrowane,
nie,
prawda,
przez
Rosjan,
ja byłem, to są,
i tam już Rosjan nie ma.
Tam, gdzie ja byłem, to jest tak, że jest w ogóle 20-30% ludności z tego, co było w konkretnych miastach czy miasteczkach. Rozmawiałem też i z burmistrzami, i po prostu z ludźmi, i z wolontariuszami, i z wojskowymi. No i oni są troszeczkę w innej sytuacji niż byli wokół Kijowa, bo są troszeczkę osamotnieni. Nie? Ale duch bojowy jest. Myślę, że po prostu kluczem w tej chwili artyleria, drony. I to im pozwala się trzymać. Oni się mocno trzymają. Przecież to, że oni wciąż nie oddają Słowiańska, że wciąż nie oddają Kramatorska, to jest coś, nie? Tylko, żeby nie popełnić jednego błędu, czyli żeby nie wmówić światu, bo ta pozytywna propaganda może się skończyć niedobrze, w tym sensie, że mówimy światu, że tak naprawdę nie jest potrzebna pomoc. Nie? Na razie to jest tak, że Rosjanie się tam po te kilka kilometrów dziennie no jednak posuwają.
Planuje pan jeszcze jechać na Ukrainę?
Nie, no na pewno. Chciałbym pomóc gruzińskim oddziałom na Ukrainie i chciałbym pomóc w budowie domów dla ludzi, którzy szukają swojego nowego domu, bo jest też taki problem, że ludzie z Polski czy z zachodniej Ukrainy wracają do swoich miejsc, no bo kończą im się pieniądze, nie mają co dalej zrobić.
A kiedy i jak skończy się ta wojna?
Ona może trwać kilka lat, dlatego że Ukraińcy nie mogą strzec się terytorium, a właściwie to, co chodzi Putinowi, to żeby oni oddali kawałek terytorium. To jest niebezpieczne, bo W gruncie rzeczy, no ja dokładnie znam przebieg negocjacji z początku wojny, to jest tam jeden kłopot nie do przejścia. To znaczy, nie ma takiego rządu na Ukrainie, który by się zgodził na uznanie, że Krym jest rosyjski i oddał Donbas.
Ale gdyby rzeczywiście oddali Krym i Donbas, to wtedy Rosja by...
Po pierwsze, że Rosja nigdy nie dotrzyma słowa w takiej sprawie, ale nie ma takiego rządu, który by się na to zgodził, ale teoretycznie tu nie ma co teoretyzować, bo ktoś, kto po prostu podejmie taką decyzję, straci władzę na Ukrainie. I tylko będzie jeszcze większe zamieszanie. Znaczy, ja nie widzę dzisiaj, odpowiadając na pana pytanie, żadnej realnej siły politycznej, która byłaby w stanie zdecydować się na ustępstwa terytorialne. I zresztą ja sam uważam, że to byłoby bardzo złe dla Polski, bo to byłby precedens, gdzie można siłą wymusić zmianę granic.
Co z Władimirem Putinem? Jakie w najbliższych miesiącach, jakie są jego najbliższe?
Znaczy, ja uważam, że Zachód powinien grać na wyłuskanie go, czyli wysyłać różne sygnały do jego otoczenia, pokazywać, że z nim nie będzie gadał, ale z innymi tak. Powinny cały czas iść sygnały, że z Putinem nie rozmawiamy, ale z innymi tak.
Czy za Szojgu?
Trochę obojętny kto. Niektórzy mówią, że to będzie ktoś bardziej radykalny. Nawet jeżeli przejściowo byłby to ktoś bardziej radykalny, to jednak trochę obojętne, nie? Chodzi po prostu o to, żeby to już nie był Putin. Putin odpowiada za zbrodnie wojenne i Zachód nie może utrzymać powagi i jednocześnie rozmawiać z Putinem.
Pan myśli, jak skończy Władimir Putin?
No właśnie.
Jaki będzie efekt tego wszystkiego?
Władimir Putin doprowadzi do rozpadu Federacji Rosyjskiej.
Ale jak on sam?
Z nim co się może stać?
No on skończy jako największy nieszczęśnik w historii Rosji po rozpadzie Sowietów, nie? Tylko ten, który...
Zabiją go.
Ale to nie wiem, albo go zabiją, albo go odsuną. No, w pewnym momencie wszyscy się zorientują, że z nim się już nie da. Nie? Połowa już to rozumie, połowa tego nie rozumie. I albo go zabiją, albo go odsuną. Znacie to?
No znamy.
Tą popielniczkę?
Dostał pan od ambasador.
Tak. To jest taki pokój na szyszę i na cygara. Ja bardzo lubię te rośliny, więc jest dużo roślinności.
Co to jest ta maska?
To jest bardzo fajny młody artysta, Sebastian Krok, uczeń Leona Tarasewicza, który robi takie fajne rzeczy. Jeden z jego cykli jest właśnie malowanie na tych maskach. To się podświetla, tylko teraz to nic nie da, bo wieczorem to jeszcze podświetlone. Jest taka fajna instalacja.
Panie pośle, jak często pan pali shishę w tygodniu?
Nie no, jak są goście, tylko bez
przesady. Nie tak po
prostu. Nie no, nie częściej niż z tygodnia.
Ale nie uzależnia?
Nie.
I co to panu daje?
Po prostu lubię. Nie lubię papierosów.
A to jest taki zamiennik trochę, tak? Papierosy nie, shisha tak.
Palił pan kiedyś?
Papierosy?
Tak.
No może w życiu wypaliłem jedną paczkę, łącznie licząc. Nie lubię tej mieszanki z smaku papieru i tytoniu. A przy tym się dobrze myli.
Mamy kolekcję ptaszków.
To są ptaszki z Suchej Beskidzkiej.
Suchej Beskidzkiej, jakieś szczególnie ważne?
Są od naszych przyjaciół. Nie, no po prostu. Tam jest Sucha Beskidzka, jest centrum takich ptaszków. Na balkonie najlepiej rosną pomidory w tym roku.
Zobaczcie. No i będziecie jeść potem?
Tak, dlaczego nie? Czemu, że więcej nie nasadziłam. To, co ja lubię, to lubię hortensję. Teraz wszyscy lubią hortensję. To jest hortensja bukietowa.
Jak pan z sąsiadami żyje?
Bardzo dobrze. Rzadko protestują przeciwko jakimś moim pomysłom.
A jakie ma pan pomysły?
Szalone. Nie, my jesteśmy grzeczni. Raz w roku impreza.
Dba pan, rozumiem, o te wszystkie krzewiki,
tak, jest, i o pomidory. Tak, niestety mam fioła na tym punkcie i to jak
dogląda pan, gdzieś... dogląda pan, tak?
Nie, najgorzej jest, jak wyjeżdżam. Aha. A tu jest taki wózek, który dostałem od Leona Tarasewicza. To jest 18 doniczek. A teraz w tym roku mi się najbardziej udało. Zobaczcie, jak to pachnie. To jest nemezja. Ona kwitnie cały rok.
Powąchaj.
Naprawdę pachnie. To jest taka łąka.
Jest zupa z soczewicy.
Widzieliśmy, jak się robi, także możemy jeść.
Możesz sobie dodać jeszcze trochę tego sera. Może pan sobie dodać? Pozdrawiam wszystkich widzów i czytelników Super Expressu. Trzymajcie się. Dobrych wakacji.
To był program Politycy od Kuchni.
Gościliśmy u posła Koalicji Obywatelskiej Pawła Kowala. Dzięki, panie pośle.
Wszystko się zgadza.
Dziękujemy bardzo za pyszną zupę i za gościnę.
Do widzenia.
Kamil Szewczyk.
Piotr Lekszycki.
Nie.
Ja nie leję, nie, ja tylko trzymam. Panie pośle.
Kamil Szewczyk.
Piotr Lekszycki, to jest program Politycy od Kuchni. Nie no.
Więcej łóżek między wami poproszę.
Ale jest wystarczająco dużo.
Paweł już jest taki ośmielany. Powinien drugą będzie robił łóżka bez sceny.
To jest przesadne. Paweł więcej nie przyjdzie.
Paweł, bo tutaj nowa innowacja jest. Trudne zadanie jest. Nie przeszkadzaj. Ciszą.
To proszę, proszę zapalić.
Widzę, że nie macie praktyki z ciszą.
Nie, no nie mamy. Ja przynajmniej nie mam.
Cisza nie robi się w minutę.
Ignoranci. Ja na niego nie patrzę. Ja on nie dekoncentruje, ale...
Ale nie, ja wiesz,
ale spoko.
Znamy się od lat, no, ale śmiać mi się
tak. A on tu przeszkadza.
Wiesz? Co?
Nie, bo już patrzę się na nich.
I co?
Jak się uśmiechają.
Ale z czego?
Nie, dobra. Będę chcieli zapytać o coś innego.
O, błagam.
Pani, możesz jakiś akt obecności tutaj wykonać? Możesz na przykład coś zamieszać, wiesz?
Ja potrafię mieszać.
To tutaj nie prawda. Cześć.
Żeśmy się nie zgrali.
Jeszcze raz.